Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Przeczytam fragment, na którym Artur zbudował swoje nauczanie. Jest to fragment z drugiego listu Piotra, rozdział 3, wersety 8 i 9. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. To jest Słowo Boże. Artur, zapraszam.
Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie, za to, że znów mogę się z Wami tutaj spotkać i służyć Wam tym, co Bóg położył mi na sercu. Mam nadzieję, że to będzie też dla Was pożyteczne. I przekazuję jeszcze gorące pozdrowienia ze wspólnoty, ze Swolczyc, bo potem znów nie zapomnę. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest koniec długiego i męczącego dnia. Może sobota z rekordowymi temperaturami. Kończysz właśnie zakupy w swoim ulubionym supermarkecie i z pełnym koszykiem zmierzasz w stronę kas. Szybko oceniasz sytuację i wybierasz taką, do której w kolejce stoi tylko dwoje ludzi, w dodatku z niezbyt wieloma produktami. Zadowolony, że pójdzie szybko, ustawiasz się za nimi i zaczynasz wykładać na taśmę swoje zakupy. Niestety. Po chwili okazuje się, że pan przed tobą zapomniał zważyć banany. Musi teraz pójść naprawić swój błąd. Na domiar złego jeden z wybranych przez niego produktów ma nieczytelny kod kreskowy. Kasjer po kilku próbach zeskanowania poddaje się i pieczołowicie zaczyna przepisywać cyferki, jedna po drugiej. Kod nie działa. Razem z klientem jeszcze pieczołowiciej sprawdzają go cyfra po cyfrze, zastanawiając się, czy ta lekko zamazana to jest 7, czy też może 1. A w międzyczasie kątem oka widzisz, jak wszystkie pozostałe kolejki sprawnie posuwają się naprzód i ludzie, którzy ustawili się w nich długo po tobie, jeden po drugim opuszczają sklep, pchając swoje wyładowane wózki. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie myśli i uczucia, jakie towarzyszą ci w takim momencie? Albo być może zdarzyło ci się, że strona internetowa albo film, który postanowiłeś obejrzeć, nie chciały załadować się od razu. Jeśli jesteś podobny do przeciętnego użytkownika internetu w 2026 roku, to po 2 sekundach zaczniesz odczuwać irytację, a jeśli strona nie będzie chciała załadować się przez 10, to jest niemal pewne, że zamkniesz ją, nie czekając dłużej. Myślę, że zgodzicie się ze mną. Jako ludzie zwykle nie jesteśmy zbyt cierpliwi. W dodatku mam takie wrażenie, że współczesny świat robi wszystko, żeby tych resztek cierpliwości, które jeszcze nam pozostały, nas oduczyć. I w dodatku robi to dość skutecznie. Specjaliści od marketingu niemal zawsze obiecują, że reklamowany przez nich produkt nie tylko działa niezawodnie, ale przede wszystkim, że działa błyskawicznie. Chcemy rezultatów i chcemy ich natychmiast. Jeśli sprzedawca nie wyśle naszego internetowego zamówienia w ciągu paru godzin od złożenia, a kurier nie doręczy go nam następnego dnia rano, to uznajemy, że coś poszło nie tak. Możemy wręcz mieć poczucie, że ktoś nas oszukał, nawet jeśli nikt nie obiecał nam ekspresowej dostawy. Krótko mówiąc, cierpliwe czekanie z całą pewnością nie jest obecnie w modzie. Ale o ile nasze czasy niosą ze sobą wiele unikatowych wyzwań, z którymi ludzie nigdy wcześniej nie musieli się mierzyć, to niecierpliwość zdecydowanie nie jest niczym nowym. Wystarczy wspomnieć Abrahama i Sarę, ich oczekiwania na potomka. Ezawa, który nie był w stanie poczekać paru godzin, żeby coś zjeść. Mojżesza, króla Saula, czy Izraelitów i posąg Złotego Cielca. W każdym z tych wypadków do głosu dochodził ich brak cierpliwości i w każdym z tych wypadków konsekwencje były tragiczne. Tego, że problem nie jest nowy, dowodzą także słowa, które Piotr zapisał w swoim drugim liście, a który podobnie jak pierwszy najprawdopodobniej skierowany był do wspólnot wierzących w Azji Mniejszej. Żeby lepiej zrozumieć ten fragment, który usłyszeliśmy na początku, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego w kontekście całego tego listu. Ale bez obaw, nie mam zamiaru dziś wystawiać na próbę waszej cierpliwości, zwłaszcza tych najmłodszych pośród nas. Więc choć drugi list Piotra to tylko trzy i to dość krótkie rozdziały, których uważne przeczytanie zajmie ci w domu góra 10 minut, to teraz spojrzymy na niego wyłącznie z lotu ptaka. Zastanowimy się, co mogło skłonić Piotra do tego, żeby napisać ten list, jakie myśli chciał przekazać adresatom i wreszcie jak płynące z niego nauki wpływają na nas współcześnie. Drugi list zaczyna się od przedstawienia autora jako Szymona Piotra, sługę i apostoła Jezusa Chrystusa. Dalej mówi o jego rychłej śmierci, której świadomość wiąże się z objawieniem otrzymanym od Jezusa. Można by więc nazwać go takim duszpasterskim, pożegnalnym wezwaniem, które Piotr kierował do Kościoła. Adresatami zaś są ludzie, którzy, jak czytamy, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Piotr otwiera swój list, podkreślając, że wierzący przez poznanie Chrystusa i przez Boże obietnice otrzymali wszystko, co potrzebne do życia w pobożności. Buduje przy tym bardzo ważną kolejność. Najpierw dar, potem obowiązek. Nie mówi, stańcie się pobożni, aby Bóg wam coś dał, ale mówi, Boża moc już dała wam wszystko. Dlatego dokładajcie wszelkich starań, by wasza wiara wydawała konkretny, moralny owoc. A to oznacza, że zdrowa chrześcijańska etyka nie jest legalizmem, lecz odpowiedzią. Odpowiedzią na skutecznie działającą w naszym życiu łaskę. Szczególnie ważne tu jest to, że ten wzrost nie jest opcjonalny. To nie jest poziom dla zaawansowanych, ale znak autentyczności wiary. Brak wzrostu oznacza według Piotra duchową ślepotę i zapomnienie o oczyszczeniu z dawnych grzechów. Natomiast praktykowanie cnót potwierdza powołanie i prowadzi do wytrwania w wierze, aż do życia w wiecznym Królestwie Jezusa Chrystusa. Oryginalni odbiorcy słyszeli tu bardzo praktyczną wskazówkę. Fałszywe nauczanie rozpoznaje się nie tyle po słowach, ale po owocach w życiu. I rozdział drugi pokazuje naturę tego zagrożenia fałszywą nauką z wyjątkową ostrością. Fałszywi nauczyciele nie są w nim opisani jako intelektualnie mylący się ludzie, ale jako osoby, które potajemnie wprowadzają zgubne nauki, zapierają się Pana i wykorzystują wspólnotę dla własnego zysku, obiecując wolność, której sami nie mają. Piotr łączy więc doktrynę i moralność. Błąd teologiczny nie jest neutralny, bo rodzi rozwiązłość, chciwość i pogardę dla świętości. A dalej argumentacja Piotra opiera się na przypomnieniu biblijnego wzorca sądu i wybawienia. Skoro Bóg osądził zbuntowanych aniołów, starożytny świat w potopie oraz Sodomę i Gomorę, a zarazem oszczędził Noego i Lota, to potrafi jednocześnie ocalić pobożnych i zachować niegodziwych na dzień sądu. Dla pierwszych słuchaczy tego listu miało to być zapewnienie, że pozorna bezkarność zwodzicieli nie jest dowodem ich racji, ale jest jedynie odroczeniem wyroku. Końcowa część drugiego rozdziału podkreśla zwodniczy charakter tych obietnic. Ci ludzie mówią o wolności, ale są niewolnikami zepsucia, a ich stan końcowy jest gorszy niż początkowy, bo poznali drogę sprawiedliwości i odwrócili się od niej. Ten fragment listu to wciąż aktualne ostrzeżenie, że sam kontakt z prawdą nie jest gwarancją szczerego nawrócenia i nigdy nie zastąpi trwania w posłuszeństwie Chrystusowi. I w końcu w trzecim rozdziale Piotr odpowiada na pytanie, które z drwiną zapewne zadawali wszyscy ludzie nieprzychylni Kościołowi. No i co z obietnicą jego przyjścia? Ci szydercy zakładali, że świat jest stabilny i niezmienny, ale apostoł przypomina, że stworzenie i potop pokazują, że historia od zawsze zależała tylko i wyłącznie od suwerennej woli Boga. Ten sam Bóg może więc w odpowiednim czasie doprowadzić ten świat do sądu i odnowy. A my z kolei możemy być pewni, że w końcu tak właśnie zrobi. Problemem szyderców nie jest więc brak danych, bo te dane są, lecz celowe zapominanie o tym, co Bóg już uczynił. No i tu właśnie dochodzimy do fragmentu, od którego dziś zaczęliśmy. Piotr tłumaczy w nim, że postrzegane przez nas rzekomo opóźnienie powrotu Jezusa nie jest wynikiem słabości tej Bożej obietnicy. lecz jego cierpliwości. Bóg nie zwleka, tak jak zwłokę rozumieją ludzie, a jedynie daje czas na pokutę. A to znaczy, że dla oryginalnych adresatów opóźnienie nie miało osłabiać nadziei, tylko wzmacniać powagę misji, do której zostali powołani. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za ratunek, konkluduje temat apostoł. Patrząc zatem na całość tego listu, widzimy, że bezpośrednim powodem jego napisania jest chęć przypomnienia prawdy pośród dwóch kryzysów: pojawienia się fałszywych nauczycieli oraz narastającego zwątpienia wywołanego pozornym opóźnieniem powtórnego przyjścia Jezusa. Dla pierwotnych odbiorców nie był to ani trochę abstrakcyjny traktat o końcu świata, ale pilny list pasterski do Kościoła, który miał pozostać wierny pod naciskiem szyderców, ludzi rozwiązłych i manipulujących nauczycieli. Szyderstwo, niemoralność, fałszywi nauczyciele. Może być tak, że tamten świat ma więcej wspólnego z naszym, niż nam się na pierwszy rzut oka może wydawać. Piotr kończy swój list wezwaniem do wszystkich naśladowców Jezusa, zatem i do nas. Ponieważ dzień Pański przyjdzie nagle, a nowy świat będzie miejscem, w którym mieszka sprawiedliwość, to wierzący mają zrobić wszystko, by ten dzień mógł zastać ich czystymi, nienagannymi i pełnymi pokoju. W oczekiwaniu na powtórne przyjście mają stale rosnąć w łasce oraz w poznaniu Chrystusa. W oczekiwaniu. Właśnie, wróćmy jeszcze do tego czekania. Czy zadawałaś sobie kiedyś pytanie, dlaczego od stworzenia świata i upadku pierwszych ludzi musiało minąć wiele tysięcy lat? Rozumiemy, czemu Jezus musiał przyjść na świat oczywiście i zapłacić cenę za nasze nieposłuszeństwo. Ale dlaczego zrodził się z Maryi, a nie wcześniej? Choćby nawet i z Ewy. Dlaczego boski plan nie mógł rozpocząć się natychmiast po wygnaniu ludzi z raju? I dlaczego my wciąż musimy czekać na powtórne przyjście? Patrząc choćby na sytuację w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, chciałoby się krzyknąć: Panie Jezu, przyjdź wreszcie. Lepiej już nie będzie. Może czas skończyć to szaleństwo. Kto z was nigdy nie miał takiej myśli? Ja miewałem nie raz. Niecierpliwość. Nasz znak firmowy. Gdyby historię świata pisali ludzie, założę się, że wyglądałaby ona zupełnie inaczej. Jeśli mówimy o cierpliwości, to Bóg na szczęście jest naszym absolutnym przeciwieństwem. Jak przeczytaliśmy, Bóg istnieje poza czasem. Ciężko więc mówić, żeby musiał wykazać się cierpliwością w takim samym sensie, jakim my rozumiemy to słowo. A jednak jestem przekonany, że te konieczne tysiące lat oczekiwania na właściwy moment i obserwowanie poczynań ludzkości przez cały ten czas musiały go boleć. I wiecie, myślę, że boli go też obserwowanie świata teraz. Ale rodzice, którzy chcą wychować samodzielne i odpowiedzialne dziecko, muszą pozwolić mu czasem na podjęcie błędnych decyzji i poniesienie konsekwencji. I tak samo postępuje z nami Bóg. W obu przypadkach nie jest to oznaką braku miłości do swoich dzieci, wręcz przeciwnie. A rodzic nie jest jednak w stanie wyręczyć dziecka w dojrzewaniu i nabieraniu mądrości. Tak samo jak Bóg nie może i nie chce narzucić ci relacji z sobą, jeśli ty sam jej nie zapragniesz. Wiecie, często zastanawiam się, jak to jest możliwe. Przyjęcie zbawienia, które Bóg oferuje człowiekowi darmo przez swoją łaskę, jest tak proste. W zasadzie nie wymaga od nas żadnego wysiłku. Wszystko, co należało zrobić, już dokonało się tu, na krzyżu. A mimo to mam wrażenie, że Ewangelia napotyka obecnie opór silniejszy niż kiedykolwiek. Czemu ludzie nie chcą przyjąć daru, jaki Bóg daje im za darmo? Powodów bez wątpienia może być wiele, ale sądzę, że przynajmniej po części odpowiedź stanowi to, o czym już wspomniałem. Nasza niecierpliwość. Żyjemy w czasach i w kulturze, w której jesteśmy zanurzeni wręcz w światopoglądzie, który głosi, że jeśli czegoś nie da się w miarę szybko zweryfikować, to należy to odrzucić, nie należy brać tego na poważnie. Jesteśmy niecierpliwi i życie wiarą, o której słuszności w pełni będziemy mogli przekonać się dopiero po naszym odejściu z tego świata, dla wielu stało się nie do przyjęcia. Możliwe, że skuteczne pchanie ludzi w stronę braku cierpliwości jest jednym z największych sukcesów szatana. Pomyśl, czy twój brak cierpliwości nie wpływa negatywnie na twoją relację z Bogiem? Czy nie sprawia, że zaczynasz powątpiewać w pewność Jego obietnic? Albo co gorsza, może w ogóle taką relację ci uniemożliwia? Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jego miłość jest silniejsza niż nasza niecierpliwość. Silniejsza niż jakiekolwiek nasze ułomności i jakiekolwiek sztuczki i podstępy złego. Ta miłość zawisła na krzyżu za mnie i za ciebie, a potem zmartwychwstała. Jeśli wahasz się, czy możesz zaufać Bożym obietnicom spisanym w tej księdze, to pamiętaj, że według słów apostoła Piotra, zapisanych w tym liście, na który dzisiaj patrzymy, chrześcijaństwo to nie jest wiara w wymyślne baśnie. To w ogóle pokazuje, że już wtedy ludzie mieli takie wątpliwości. Więc Piotr mówi, to nie jest wiara w wymyślne baśnie, ale w relacje naocznych świadków Jego wielkości. Jego, czyli Jezusa, obiecanego światu Zbawiciela. Bóg jest cierpliwy i na podjęcie decyzji, co o tym wszystkim sądzisz, da ci tyle czasu, ile tylko może. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to to, że nikt z nas nie wie dokładnie, ile tego czasu jeszcze ma. Dlatego nie odkładaj tego tematu na jutro, na przyszły tydzień, na za rok, za 10 lat. I nawet nie dlatego, że możesz nie zdążyć, choć to prawda, ale dlatego, że nie warto zwlekać. Bo to, co zyskasz, to nie jest karta wyjdź bezpłatnie z więzienia, jak z gry w Monopol. Być może niektórzy tak właśnie myślą o zbawieniu, ale zrobisz sobie wielką krzywdę, jeśli spłycisz swoje postrzeganie Ewangelii tylko do obietnicy darowania kary. To, co oferuje ci Bóg, to coś o niebo większego i coś bez porównania cenniejszego. To relacja z Nim. Relacja z tym, który zna cię na wylot. Który mimo to, że wie o tobie wszystko, nie przestaje cię kochać. I który jako jedyny może nadać naszemu życiu prawdziwy, trwały sens oraz dać nam wolność od tego wszystkiego, czego niewolnikami, często nawet nie do końca uświadomionymi, jesteśmy. Wiecie, Piotr napisał swój list do lokalnych kościołów, które pod wieloma względami z pewnością były podobne do tego tutaj, na Bilanach. Dlatego nasze rozważanie nie byłoby kompletne bez zastanowienia się, jak Piotr chciał, żeby jego słowa wpłynęły na życie wierzących odbiorców. To dzięki Jezusowi. To, co dzięki Jezusowi jest naszym udziałem. W pierwszym rozdziale, 4 wersecie, Piotr nazywa drogocennymi, największymi obietnicami, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu. Kiedy czytałem tekst tego listu, to uderzyło mnie w nim to, że w tych 3 krótkich rozdziałach Piotr przypomina przynajmniej 7 razy o potrzebie przypominania sobie, powtarzania, pamiętania, odświeżania w pamięci i niezapominania o tych wszystkich prawdach, które wierzący poznali dzięki nauce apostołów. 7 razy. No i teraz quiz. Żonaci mają łatwiej. Jeśli żona mówi o czymś mężowi 7 razy w ciągu 10 minut, myślisz, że to jest dla niego ważne? Chyba tak. Piotr może i był tylko prostym rybakiem, ale najwyraźniej znał się na ludziach. I dobrze wiedział, że oprócz niecierpliwości cechuje nas też krótka i niestety podatna na zniekształcenia pamięć. Stąd tak wielką właśnie wagę ma to, żebyśmy regularnie przypominali sobie o tym, jaki jest Bóg i jakie obietnice nam złożył. I akurat tutaj mamy dużo, dużo łatwiej niż pierwsi odbiorcy tego listu. Ale nie łudź się, że jeżeli raz, może nawet 2 razy przeczytałaś całą Biblię, to masz już z głowy, że to wystarczy. No nie, nie wystarczy. Musisz regularnie wracać do Jego słowa. I wiem doskonale, że każdego dnia o twoją i moją uwagę i o twój czas walczą tysiące różnych sygnałów. obowiązków, spraw do załatwienia, miejsc do odwiedzenia, rzeczy do przeczytania, posłuchania albo obejrzenia. Wiem to. Dlatego naprawdę, naprawdę nie ma innej rady. Musisz nadać czasowi na rozwijanie się w łasce oraz poznaniu Jezusa poprzez czytanie Pisma Świętego i modlitwę wyższy priorytet. Inaczej jestem przekonany, że z czasem zapomnisz. Zapomnisz, do czego zostałeś przez Boga powołany. Zapomnisz, jak wielką cenę zapłacił, by umożliwić ci wypełnienie tego powołania. I co gorsza, możesz przestać doceniać drogocenność jego obietnic. I wiecie, sam muszę przyznać, że jestem winny zaniedbań w tym obszarze. Chyba dlatego tym mocniej trafa do mnie wyzwanie Piotra, żeby nie ustawać w regularnym karmieniu się zdrową nauką. Zaniedbując to, ryzykujemy wreszcie, że zapomnimy, czym taka zdrowa nauka i prawdziwa Ewangelia się charakteryzują. I w pewnym momencie możemy dać się zwieść i przekonać fałszywym naukom ludzi, którzy ze względu na swą chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. A myślę, że co do tego jednego wszyscy się zgodzimy, że takich ludzi z całą pewnością wciąż na świecie nie brakuje. No i na koniec kwestia cierpliwości i czekania. Wiecie, to byłoby naprawdę dziwne, gdybyśmy nie nosili w sobie tęsknoty za przyszłym światem. Takim, w którym już na zawsze panuje pokój i sprawiedliwość, w którym nie będzie cierpienia, a wszystkie krzywdy i niesprawiedliwości zostaną wyrównane. Kto nie chciałby, żeby taki świat już nadszedł, choćby zaraz? Nie traktuj tego, co teraz powiem, jako oskarżenie. Mówię tylko o swoich własnych obserwacjach. Ciebie chcę tylko zachęcić do refleksji. Bo kiedy będąc szczerym samym przed sobą myślałem o tym, to doszedłem do wniosku, że w tym moim pragnieniu bywa czasami szczypta samolubności i odrobina egoizmu. Ta tęsknota, choć w pełni zrozumiała, nie do końca i nie zawsze przejmuje się tymi, którzy wciąż jeszcze nie są z Bogiem pogodzeni. Dlatego właśnie myślę, że powinniśmy wziąć sobie do serca ostatnie słowa, jakie Jezus zostawił swoim uczniom, a którzy zupełnym przypadkiem też chcieli, żeby Jego Królestwo zapanowało jak najszybciej. A Jezus, jak czytamy na początku w Dziejów Apostolskich, na ich pytanie o to, kiedy to nastąpi, odpowiedział tak. Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Innymi słowy, nie bądźcie niecierpliwi. To nie jest wasza rola. I dalej czytamy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami. Tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. 2000 lat później przesłanie tych słów jest dalej aktualne. Tak długo, jak długo będzie trwał ten świat, będzie też potrzeba ludzi gotowych słowem i czynem głosić innym Ewangelię. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za ratunek, pisze Piotr. I może za kolejną szansę, żeby działać? A więc nie przestawaj przypominać sobie, jak drogocenne obietnice otrzymałeś i wykorzystuj każdy podarowany ci przez Boga dzień, tak by myśl o przyszłym świecie kształtowała twoje dzisiejsze decyzje. Amen.